Msza Święta, do której mamy się przygotować, jest dla nas wszystkich doświadczeniem bardzo bliskim. We Mszy Świętej uczestniczymy często. Przynajmniej raz w tygodniu, niektórzy częściej, a zapewne są też i tacy, którzy robią to codziennie. Trudno sobie byłoby wyobrazić taką osobę, która przychodzi na Mszę Świętą codziennie albo prawie codziennie i nie zastanawia się nad tym, żeby być jakkolwiek do tego przygotowanym. Dlatego jestem przekonany, że wszyscy, jak tu jesteśmy, w jakiś sposób do Mszy Świętej się przygotowujemy, nawet jeżeli nie robimy tego z nadzwyczajnym skupieniem i uwagą, to przyzwyczajenie powoduje, że potrafimy uczestniczyć we Mszy Świętej od początku z właściwą dyspozycją. Msza Święta jest dla nas w związku z tym czymś zupełnie oczywistym. Jest momentem normalnym w naszym życiu, bo jesteśmy chrześcijanami i to bardzo zaangażowanymi. To bardzo dobrze, ale wiemy również, że tak bywa, że taka codzienność, takie oswojenie z czymś, takie obycie może doprowadzić do znużenia. Może doprowadzić do wręcz znudzenia. Na pewno spotkaliśmy takie osoby, które twierdzą, że się nam przy świętej nudzą, bo zawsze widzą i słyszą to samo. To jest ludzkie odebranie tego, co się wokół nas dzieje i nie trzeba się temu dziwić, ale trzeba to starać się przezwyciężać. To wcale nie jest takie proste. Jeżeli ktoś wpadnie w rutynę, to wydobyć się z niej nie jest już tak łatwo. I wtedy, jeżeli człowiek sobie uświadomi, że jest właśnie w takim stanie, może się zacząć niepokoić. Może zacząć mieć wyrzuty sumienia, że może ja we Mszy Świętej źle uczestniczę. Może jestem w złej dyspozycji, nieprzygotowany, a nie wiem, jak zrobić to, żeby było lepiej. Niektórzy mogą mieć wyrzuty sumienia. Być może, że będą żywili przekonanie, że popełniają jakieś poważniejsze grzechy z powodu zaniedbania, które mogą sobie wyrzucić, z powodu rozproszeń, które również są czymś zwyczajnym. Może nawet są i tacy, którzy będą sobie wyrzucać obojętność, wierność, albo wręcz postawę taką, jaką przyjmują uczestnicy jakiegoś spektaklu. Bywa też inaczej, że człowiek we Mszy Świętej uczestniczy w sposób niezwykle zaangażowany, z niezwykłym skupieniem. Odczuwa podniosły nastrój, który się udziela jego duszy. Czuje się zachwycony i jakby do nieba porwany. I może tak być. Niewątpliwie wtedy mamy do czynienia z działaniem Bożej łaski. Ale takie sytuacje, jak wiemy również też z doświadczenia, zdarzają się raczej rzadko. Możemy zadać sobie pytanie, dlaczego Pan Bóg udziela nam tego rodzaju łask tak rzadko. Mądrość Boża prowadzi nas tak, abyśmy nie myśleli, że tego rodzaju łaska przychodzi łatwo, bez wysiłku z naszej strony, bo w przeciwnym razie popadlibyśmy w jeszcze gorszą rutynę. Przestalibyśmy sobie cenić tego rodzaju łaskę, gdyby ona udzielana była zbyt często. Dostrzegamy w tym wszystkim niezwykłą Bożą pedagogię, ale pod jednym warunkiem. I to będę powtarzał dzisiaj jeszcze kilka razy. Pod warunkiem, że będziemy mieć wiarę. Pod warunkiem, że będziemy wierzyć, że uczestniczymy w tym, co jest mszą świętą i co Kościół określa jako mszą świętą. W centrum stoi wiara. Jeśli zabraknie nam wiary, to wszystkie te doświadczenia albo ich nie dostrzeżemy, albo przestaną dla nas mieć jakiekolwiek znaczenie i w przypadku doświadczeń pozytywnych zlekceważymy je, a w przypadku doświadczeń trudniejszych zniechęcimy się totalnie. Tak zatem z naszej strony potrzebny jest zawsze jakiś wysiłek. Zawsze ten wysiłek będzie wysoce nieproporcjonalny w stosunku do tego, co uczyni Pan Bóg. Ale Pan Bóg oczekuje od nas gotowości, jakiegokolwiek ludzkiego przygotowania, ażeby łaska mogła dopełnić resztę. Trzeba więc, byśmy starali się uczestniczyć we mszy świętej świadomie, zaangażowaniem. I to dopiero przyniesie owoce. No ale pojawia się jeszcze kolejne zagadnienie. Bo przecież msza święta, Eucharystia, to jest wielka tajemnica wiary. Tak mówimy podczas mszy świętej. Wielka tajemnica wiary. Można powiedzieć śmiało, że nie ma większej. Więc wielka tajemnica. Jak sobie poradzić ze świadomym uczestnictwem w tajemnicy? Tajemnicy, której nie rozumiemy i nie możemy zrozumieć. Ona nigdy nie przestanie być tajemnicą. Dlatego zawsze będziemy potrzebowali do tego wiary. Mocnej wiary. Dotykając już teraz samego sedna, musimy wierzyć, że chleb i wino, które zostają przyniesione na ołtarz, stają się ciałem i krwią Chrystusa. To jest samo jądro Eucharystii. W to musimy wierzyć. O wiarę w tę tajemnicę musimy nieustannie troszczyć się, musimy ją pielęgnować, musimy się o nią modlić. Jeżeli tę wiarę stracimy, wszystko inne nie będzie mieć sensu. Ale jest poważny kłopot. Bo co my mamy zrobić z naszym nieszczęśliwym umysłem, skoro stajemy przed prawdą wiary? Umysł nie potrafi sobie poradzić z prawdą wiary. Jak my mamy sobie przedstawić umysłowi prawdę, że chleb zwyczajny staje się ciałem Chrystusa? Że zwyczajne wino staje się krwią Chrystusa. Jak umysł ma sobie z tym poradzić? Nie poradzi sobie. To są rzeczy zupełnie niepojęte. W takim razie po co ja tu stoję? A jednak, ponieważ przy tym wszystkim jest cały szereg elementów i szczegółów, które możemy poznać. I to, co jest możliwe do poznania, pomaga nam zaakceptować to, co jest niepoznawalne. I wtedy doświadczamy niezwykłego wzmocnienia własnej wiary. Wtedy wzrasta jakość naszego uczestnictwa w tym niepojętym misterium. Wtedy łaska ma teren, na którym może działać. Jakie to elementy i szczegóły możemy poznać? Najpierw następująca dłuższa uwaga. Otóż Jezus Chrystus dokonał cudu przemiany w bardzo konkretnym kontekście kulturowym i historycznym. Wiemy, kiedy się to stało, w Wieczerniku, około 2000 lat temu, na ziemi Izraela, mówimy Ziemia Święta, tam, gdzie Jezus jako człowiek przyszedł na świat, tam, gdzie powołał do współpracy swoich uczniów. W łonie konkretnego narodu, który miał już za sobą bardzo długą historię. I to historię nie tylko znaczoną zwykłymi zdarzeniami ludzkimi, ale historię naznaczoną nieustannymi interwencjami Bożymi. Działaniami samego Boga, które ten naród dostrzegał, rejestrował i zapamiętywał. W tym kontekście Jezus dokonuje swojego zasadniczego czynu, który w związku z tym dla uczestników ostatniej wieczerzy jest zrozumiały. Nie dlatego, żeby przeniknęli tajemnicę, tylko cały kontekst, cała otoczka, wszystkie możliwe okoliczności, które oni znali bardzo dobrze, bo w tym żyli, wystarczyły im do tego, ażeby przez to, co już poznali, dotrzeć do tego, co nie poznawali. Chociaż nie tak od razu, jak wiemy z zapisów ewangelicznych. Dopiero pod wpływem światła Ducha Świętego pojęli wszystko do końca. A więc, co stoi przed nami? Musimy postarać się o to, by poznawać tamten kontekst, który pozwolił apostołom przeniknąć w zamysł Chrystusowy. Musimy starać się poznać historię narodu wybranego, który został przez dzieje objawienia przygotowany na przyjęcie takiej tajemnicy. Upłynęło już tyle lat od tamtego czasu i my, zdaje się, żyjemy już w zupełnie innym świecie. Nie potrafilibyśmy zrozumieć języka ówczesnych Izraelitów, ponieważ posługiwali się pojęciami nam obcymi, nie mówiąc już, że również pewnymi przedmiotami, których my dziś już nie używamy, bo oczywiście technika wyeliminowała bardziej prymitywne narzędzia. Na szczęście pozostało to, co najważniejsze. Dla uczniów Jezusa Chrystusa wydarzenie z Wieczernika, czyli po prostu Eucharystia, była zwykłym, logicznym zmięczeniem tego jednorodnego ciągu objawienia. I my ten ciąg musimy odnaleźć dla siebie, ażeby nie wypaść za burtę, ażeby być dalej w tym samym nurcie, który dzięki naszej wierze będzie mógł być przekazany następnym, którzy również będą kontynuować swoje życie wiary w tym samym nurcie. Teraz może tak dla zmiany formy proponuję uruchomienie wyobraźni, a ja będę starał się przedłożyć pewien obraz. Postarajmy się wyobrazić sobie górę Synaj, na którą wychodzi Mojżesz i na której otrzymuje od Boga tablicę 10 przykazań, które stają się dla narodu wybranego treścią przymierza. Bóg zawiera z ludem przymierze, które Mojżesz zapisuje na kamiennych tablicach. Żeby przymierze mogło być zawarte do końca, muszą zaakceptować je obie strony. Więc Mojżesz przedkłada im to, co usłyszał od Boga i pyta, czy akceptują. Oni gromko odpowiadają, że tak. Więc teraz trzeba pod ten dokument przymierza przyłożyć pieczęć, mówiąc po naszemu, złożyć podpisy. W jaki sposób przybijano wtedy pieczęć na tego rodzaju, w cudzysłowie, dokumencie? Otóż składano ofiarę ze zwierząt. I ich krew służyła jako pieczęć. W jaki sposób? Mojżesz wziął część krwi zabitych zwierząt i skropił nią lód i drugą część krwi skropił ołtarz, na którym zostały złożone zwierzęta w ofierze. W ten sposób ta sama krew dotknęła dwie strony przymierza. Dla nas tego rodzaju sposób postępowania jest zupełnie niezrozumiały. My umowy dzisiaj zawieramy zupełnie inaczej. Wtedy ta umowa została zawarta właśnie w ten sposób. Bóg wybrał naród, który z kolei zobowiązał się do przestrzegania przykazań. I teraz mijają wieki i jest druga góra. Nazywa się Golgota. Na tej górze Jezus Chrystus w Wielki Piątek zawiera również przymierze z nowym ludem. Nowe przymierze z nowym ludem Bożym, który również zostaje skropiony krwią przymierza. Zauważmy, jak Jezus wykorzystuje starotestamentowy obraz z czasów, kiedy naród wybrany wychodzi z Egiptu, do przekazania prawdy o nowym, wiecznym przymierzu, które zawiera z nowym ludem Bożym. To będzie doskonałe przymierze. Nie potrzeba będzie już żadnego innego. Jezus Chrystus, Syn Boży, własną boską krwią przypieczętowuje to przymierze. I oczywiście stąd płynie zobowiązanie dla nowego ludu Bożego. Ale jakżeż inaczej ono wygląda? Jak wygląda? Abyśmy my mogli mieć uczestnictwo w darze nowego przymierza, bo przecież my nie jesteśmy w stanie cofnąć się w czasie 2000 lat, Jezus ustanawia pewien ryt, który w Jego zamierzeniu ma moc zaaplikować nam owoce przymierza, które wysłużył, umierając na krzyżu. W związku z tym zaprasza uczniów dzień wcześniej do wieczernika i podaje im chleb i wino, mówiąc, że to jest Jego ciało i Jego krew. Oni mają prawo nie bardzo wiedzieć, o co Jezusowi chodzi, ale mają wiarę, która pozwala im przyjąć to, co robi i mówi Jezus, nie zadając żadnych dodatkowych pytań. Skoro mistrz tak czyni, to znaczy, że tak jest. I padają bardzo ważne słowa. Jezus mówi, to czyńcie na moją pamiątkę. Uczniowie zrozumieli i zaczęli ten ryt powtarzać już wtedy, kiedy Jezusa między nimi nie było. Zaczęli rozumieć, że w tym tajemniczym znaku chleba i wina zawarta jest również tajemnicza prawda o Chrystusowym przymierzu, które by mogło być nam również zaaplikowane, zostaje przedłużone w celebracji eucharystycznej. Bo oto otrzymujemy chleb i wino, które stały się ciałem i krwią Chrystusa do spożywania. I na tym polega przymierze. Chrystus przelewa krew i wydaje swoje ciało za nas, a nam mówi, bierzcie i jedzcie. Bierzcie i pijcie. A więc w formie zewnętrznej mszy świętej ukryta jest prawda o naszym odkupieniu dokonanym przez Jezusa Chrystusa. Dlatego też, stojąc przy ołtarzu, mamy prawo i podstawę czuć się jak we wieczerniku i zarazem tak samo czuć się jak ci, którzy stali na Golgocie pod krzyżem. Bo zarówno jedno, jak i drugie w sposób tajemniczy, misterium, staje się obecne na ołtarzu. Staje się aktualnie obecny na ołtarzu. I teraz pragnę wprowadzić pewien termin, który jest naszej cywilizacji zupełnie obcy, ale który był czymś oczywistym dla cywilizacji Izraela. Kiedy Izraelici przeżywali doroczną Paschę z całym bardzo bogatym i rozbudowanym obrzędem, to czynili to w taki sposób, że mieli pełne przekonanie, świadomość uczestniczenia w tamtych wydarzeniach, które były udziałem ich praojców. Oni nie tylko sobie przypominali przez opowiadanie, nie tylko naśladowali pewne czynności typu chleb niekwaszony, spożywanie baranka, ale oni uczestniczyli w tamtych wydarzeniach, przełamując barierę czasu i przestrzeni. i mieli na to swoje konkretne określenie. Po grecku, bo tę nazwę czasem spotkamy, anamnesis, anamneza w spolszczeniu. Nie ma odpowiednika polskiego, dlatego przyjmujemy takie tłumaczenie opisowe, bardzo szczęśliwie zwięzłe, że jest to wspomnienie uobecniające. To znaczy nie takie wspomnienie, które jest działaniem najczęściej dla nas bardzo zwyczajnym, kiedy siadamy i wspominamy, co się kiedyś zdarzyło. To dla nas jest już zawsze przeszłość. Ale w tym przypadku, w przypadku anamnezy, jest to taki rodzaj wspomnienia, które uobecnia to, co wspominamy. I w tym momencie nasz umysł jest bezradny. Ale nie był bezradny umysł Żydów, którzy doskonale wiedzieli, o co chodzi. Dlatego też uczniowie, pierwsi uczniowie, pierwsi chrześcijanie, którzy byli z Żydów, z łatwością zaakceptowali prawdę przyświętą. Bo nie było dla nich problemem widzieć we mszy świętej uobecnienie tego, co się stało w Wieczerniku, co się stało na Golgocie. Jeżeli będziemy mieć coraz głębszą świadomość właśnie tego, jeżeli mszę świętą będziemy przeżywać właśnie jako wspomnienie uobecniające wielkie dzieła Boże, to zawsze będziemy musieli się czuć w jakikolwiek sposób poruszeni. I wtedy nasze uczestnictwo będzie dobre. Bo właśnie to, co jest uobecniane, jest najgłębszą istotą Eucharystii. Ofiara Jezusa Chrystusa, celebrowana w formie uczty, z Jego własnej woli, z Jego własnego rozporządzenia. I dlatego też nasz sakrament, słowo również obcojęzykowi polskiemu, ale przyswojone, jest takim znakiem, uwaga, który sprawia to, co oznacza. My żyjemy w świecie znaków, jest ich zatrzęsienie. Czasem się nawet wśród tych znaków gubimy. Jedynym rodzajem znaków, zupełnie niepowtarzalnym, są sakramenty, ponieważ te znaki nie tylko coś oznaczają, nie tylko wskazują na coś, ale sprawiają to, co oznaczają. To jest rzecz niebywała. To są znaki dynamiczne. Jeżeli gest polania wodą symbolizuje obmycie, to jednocześnie sprawia to, co oznacza, czyli dokonuje tego obmycia. Tak jest z wszystkimi sakramentami, również z Eucharystią. Dlatego chleb konsekrowany, wino konsekrowane są ciałem krwią Pana naszego. Ponieważ dużo musimy mówić o chlebie i winie jako podstawowymi zewnętrznymi znakami Eucharystii, dlatego znowu dokonajmy pewnego przeskoku chronologicznego, ażeby uzmysłowić sobie, jak dalece uczniowie byli przygotowani na to, co uczynił Jezus w Wieczerniku. Otóż w Starym Testamencie, który cały jest jednym wielkim proroctwem wskazującym na osobę Jezusa Chrystusa, odnajdujemy też bardziej szczegółowe proroctwa, bardziej szczegółowe zapowiedzi dotyczące bardziej konkretnych rzeczywistości odnoszących się do Jezusa Chrystusa. Wśród nich są również tajemnicze zapowiedzi Eucharystii. My to wiemy. Wtedy oni nie wiedzieli, czym te proroctwa są, ale potem odkryli. Wśród proroctw dotyczących przyszłej Eucharystii jest to, co zrobił kapłan Boga Najwyższego, Melchizedek. O Melchizedeku nawet śpiewamy w Kantyku Maryi. O Melchizedeku Księga Rodzaju dwa zdania tylko zamieszcza. Potem napotkamy gdzieś w psalmie, potem gdzieś w liście do Hebrajczyków. Właściwie o Melchizedeku nie wiemy prawie nic. Święty Paweł mówi, bez ojca, bez matki, bez rodowodu, bo tak pojawia się na kartach Księgi Rodzaju, a dla Izraelitów ktoś, kto nie miał rodowodu, nic nie znaczył. Ale w przypadku Melchizedeka chodzi o coś zupełnie innego. Bo Melchizedek jest figurą jedynego prawdziwego kapłana Boga Najwyższego, jakim jest Jezus Chrystus. I ten Melchizedek wychodzi naprzeciw wracającego po zwycięskiej bitwie Abrahama i ofiaruje mu chleb i wino. Nie jakieś nadzwyczajne dary, nie jakieś bogactwa, nie jakieś nadzwyczajne zasoby, które by wystarczyły Abrahamowi na przyszłość, tylko chleb i wino. Nie wiadomo dlaczego. Na tym polega tajemnica proroctwa, że w tamtym kontekście nie wiadomo dlaczego chleb i wino, ale potem my wiemy, dlaczego chleb i wino. I tak jak Melchizedek złożył Abrahamowi w ofierze chleb i wino, tak Jezus Chrystus złożył w ofierze siebie samego pod postaciami chleba i wina. A więc w geście Jezusa dostrzegamy wyraźne nawiązanie do gestu Melchizedeka. Jeżeli uczniowie znali historię Melchizedeka, to doskonale zrozumieli w geście Jezusa tę analogię. Tylko jest to już inny poziom objawienia, wyższy poziom. Zauważmy, że w tym przypadku materia chleba i wina zapowiada również przyszły sakrament. W Piśmie Świętym dostrzegamy taki schemat, który warto zauważyć, przyswoić sobie, zapamiętać i od czasu do czasu stosować. Otóż pierwszy poziom to jest objawienie Starego Testamentu. Proroctwo, jak powiedziałem. I to proroctwo zostaje zrealizowane, spełnione w Nowym Testamencie. W życiu i dziele Jezusa Chrystusa. Ale Jezus, nim odejdzie, to zrealizowane proroctwo tajemniczo zawrze w ustanowionych przez siebie sakramentalnych znakach, dzięki którym my mamy dostęp do bogactw, które On nam dał. I to jest jeszcze nie koniec, ponieważ sakrament jest tylko zadatkiem tego, co mamy otrzymać w wieczności. Msza Święta jest realnym uczestnictwem w ofierze Chrystusa, realnym przyswajaniem sobie w Komunii Świętej owoców odkupienia. Ale wiemy dobrze, że póki jesteśmy na tej ziemi, to konsekwencje grzechu na nas ciążą, mimo najbardziej świętego życia. Ponieważ pełnia łaski, pełnia daru Bożego, pełnia zbawienia będzie dopiero tam. Jeżeli dostrzeżemy ten schemat, tę linię, to uczestnictwo we mszy świętej będzie dla nas wchodzeniem do nieba. Ponieważ ofiara Jezusa Chrystusa, Jego dzieło w ogóle, On sam wymyka się czasowi, wymyka się przestrzeni, dlatego trwa wiecznie. Sakramentalnie uobecniona w każdej mszy świętej. Trwanie wieczne ma miejsce w tym, co nazywamy niebem. Jeżeli przystępujemy do ołtarza, przystępujemy do otwartych wrót nieba. Jakie oszałamiające perspektywy otwierają się przed naszym umysłem, który sobie to wszystko uświadomi. Dlatego ja nie dziwię się osobom, które przystępują do Komunii Świętej i drżą z przejęcia. Takie się zdarzają. I teraz, żeby nie być gołosłownym, gdy chodzi o to niebo, to spróbuję tę prawdę przybliżyć w sposób o wiele bardziej przyswajalny. Otóż według Apokalipsy świętego Jana liturgia sprawowana na ziemi jest obrazem liturgii niebieskiej. Skąd możemy się o tym przekonać? No zauważmy. Na początku mszy świętej śpiewamy hymn Chwała na wysokości Bogu. Pamiętamy zapewne z czasów Bożego Narodzenia, że ten hymn wyśpiewywali aniołowie nad Betlejem, kiedy ukazali się pasterzom. Aniołowie śpiewają hymn Chwała na wysokości Bogu. Postępując dalej w akcji mszy świętej, w pewnym momencie słyszymy słowa w górę serca. To wezwanie, abyśmy się duchowo wznieśli wyżej jeszcze niż ci aniołowie, którzy już odśpiewali swój hymn chwały. Co się dzieje dalej? Po wyśpiewaniu prefacji następuje śpiew Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów. Kto czytał Księgę Izajasza, ten wie, że jest to fragment śpiewu, który wykonują przed tronem Bożym najważniejsze chóry anielskie, jakim są cherubini i serafini. A więc msza święta przeprowadza nas poprzez poszczególne chóry anielskie, doprowadza do najważniejszego rzędu i prowadzi nas jeszcze dalej, gdzie aniołowie już są niepotrzebni. Tam już jest sam Bóg, który daje się nam w chlebie i winie. razem z tymi aniołami zlatujemy coraz wyżej. Można powiedzieć, że oni nas na tych swoich skrzydłach tam wynoszą przed tron Boży. Żaden z wojska anielskiego nie dostąpi nigdy tego, czego człowiek następuje, gdy krew ciało Twe przyjmuje. Tak śpiewamy. Śpiewajmy mądrze. A zatem o co chodzi? Ażeby mieć taką dyspozycję wewnętrzną, rzecz jasna, jaką mają aniołowie. Co mają aniołowie? Adorują, wychwalają, wielbią, śpiewają, radują się, ujawniają to, co nazywamy świętą bojaźń. Nie jest to żaden strach. Święta bojaźń, którą można mieć tylko przed Bogiem Najwyższym, który przecież nie wywołuje w nas strachu, tylko niezwykły zachwyt. Święta bojaźń. Takie, można powiedzieć, święte, dobre onieśmielenie. Ponieważ uzmysławiamy sobie obecność wielkiego Boga. Więc, moi drodzy, msza święta to jest akt, który dokonuje się w pełnym niebie. Jesteśmy jakby w niebie. Zaglądamy do tego nieba. Msza się skończy, musimy tu pozostać. Ale my już wiemy, którędy do tego nieba się trzeba dostać. Tak, trzeba kończyć, bo czas, choć względny, to jednak biegnie. Jak przeżywać w związku z tym muszę święto? Kilka słów podsumowania. Mieć tę świadomość, że ołtarz jest stołem wieczernika i wzgórzem Golgoty. Że na ołtarzu tym Chrystus dokonuje tego, czego dokonał podczas ostatniej wieczerzy. I że na tym ołtarzu Chrystus ofiaruje siebie. Że na tym ołtarzu realnie stoi krzyż, z którego spływa przynajmniejsza krew do kielicha. Ale jest to Chrystus żywy, bo zmartwychwstał. I w końcu, że ten ołtarz jest również niebem. Nam te rzeczy wszystkim bardzo powszednieją, bo tak jak mówiłem na początku, to coś w rodzaju codzienności. Ale z pewnością wielu z nas zna historię tych, którym życie tak się ułożyło, że przez dziesiątki lat byli oddaleni od stołu Pańskiego nie z własnej winy. Ile duchowych cierpień i jaka niebywała radość dla nas trudna do zrozumienia wtedy, kiedy wreszcie do tego stołu mogli podejść. Abyśmy mogli w pełni z tego wszystkiego korzystać na tyle, na ile to jest możliwe tu na ziemi, trzeba postawić postulat jakiejś adekwatności. Musimy jednym słowem po ludzku się przygotować. Zewnętrzną formą tego przygotowania na ogół jest ubranie, szata. Lubimy odświętne szaty. W dzisiejszych czasach to nie jest takie oczywiste, bo ludzkie ciało zostało przewartościowane i w związku z tym bywa poniewierane. A w związku z tym bardzo łatwo o profanację nie tylko tego ciała, ale również świętego ciała Jezusowego. Warto też pamiętać i o tym, że skoro tu zawsze jest żywy Jezus, to msza święta jest spotkaniem z Nim. Rzeczywistość spotkania jest nam bardzo znana. Ciągle się z kimś spotykamy. Mam na myśli oczywiście spotkania o charakterze bardzo pozytywnym, z których coś czerpiemy, które nam coś dają, z których czerpiemy radość. Mam takie spotkanie na myśli. Więc spotkanie z Jezusem musi być również tego rodzaju przeżyciem. Musi być radosne. A nierzadko można mieć wrażenie, że uczestnicy naszych zwykłych mszy parafialnych są po prostu smutni. Nierzadko są znudzeni. Jak to w ogóle jest możliwe? Być znudzonym wobec takiej rzeczywistości. Jedyne wytłumaczenie – nieświadomość, za którą może stać niestety brak odpowiedniej wiary. Wreszcie trzeba mieć świadomość obdarowania. Msza Święta to nie jest wydarzenie, tak jak w teatrze. Przychodzimy, oglądamy, oklaskujemy i wychodzimy. Msza Święta jest wydarzeniem, w którym zostajemy realnie obdarowani, ale nie jakimiś wrażeniami estetycznymi, ale bogactwem Bożej łaski, z którym nic innego równać się nie może. Jak ktoś wie, jaki dar otrzymuje, to wszystko inne przestaje być dla niego tak bardzo, bardzo ważne. W dzisiejszym zmaterializowanym świecie nie dość powtarzać tej prawdy. I w końcu mieć świadomość zobowiązania. Rozesłanie, misja. Idźcie. Ale nie zadowoleni, żeście do własnego trzosa zapakowali dar otrzymany tu, tylko z tym bogactwem idźcie w świat, dzielcie się z innymi, bądźcie świadkami. To czasem jest trudne, nie ma czasu, żeby wchodzić w szczegóły tego rodzaju zaangażowania, ale to trzeba czynić. Jestem absolutnie przekonany, że wy jako członkowie Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa to robicie. Więc nie trzeba zapewne was do tego przekonywać, ale miejcie tego świadomość i zarażajcie nią innych. Rozumieć znaki. Zrozumiemy znaki, jeżeli będziemy sięgać po Pismo Święte. Bo znaki święte wszystkie tam mają swój początek, swoje zaczepienie. Wszystkie znaki święte, z którymi się spotykamy, tam mają swoje uzasadnienie i już swoje wyjaśnienie. Ileż jest wokół nas znaków w liturgii, w Kościele, których nie rozumiemy. A powinniśmy po to, ażeby lepiej, głębiej przeżywać naszą wiarę. Innymi słowy, dostrzegać to, co niewidzialne, poprzez to, co widzialne. I wtedy wiara nasza będzie wzrastać. Szczęść Boże.